Drodzy bracia i siostry, ostatnio mówiliśmy o tym, że wielka to była tajemnica objawiona w pierwszym wieku, iż właśnie w Kościele, w zgromadzeniu ludu Bożego, Nowego Przymierza, wspólnie na równych prawach będą i Żydzi wierzący w Pana Jezusa, i ludzie z pogan, z narodów, którzy także w Niego uwierzyli. I że właśnie w Chrystusie jest swobodny dostęp do Boga przez wiarę Jezusa. Poruszyliśmy trudną rzecz, co to jest wiara Jezusa. Oczywiście to jest wierność Jego Bogu. Ta wierność i posłuszeństwo Jezusa była niezbędnym warunkiem, żeby zbawić ludzi. Bo jak czytamy w liście do Rzymian 5:19, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Apostoł Paweł znosił też wiele udręk, wiele cierpień dla sprawy Chrystusowej, ale pragnął wielkiej głębi duchowej dla wierzących. Przeczytajmy trzeci rozdział listu do Efezjan od 14 wersetu. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą, utwierdzeni we wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Apostoł Paweł zginął kolana przed Ojcem. To jest wielkie objawienie Nowego Testamentu. Bóg, który dał się poznać w Starym Przymierzu jako Jahwe, jako Bóg Izraela, Bóg Przymierza, w Nowym Testamencie najwyraźniej jest objawiony jako Ojciec. I to jest cudowne, to jest niesamowita rzecz, że dostępujemy przywileju bycia adoptowanymi dziećmi Bożymi, przyjętymi do Bożej rodziny. I możemy zginać kolana przed Bogiem, który jest dla nas nawet bliższy niż dla wielu Izraelitów. On jest dla nas Ojcem. W Starym Testamencie tylko w kilku miejscach Bóg jest nazwany Ojcem. W Nowym Testamencie po prostu wręcz setki razy. I to jest niesamowite. I czytamy, że od Niego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Różnie to oddają przykłady. Niektóre oddają, że wszelka rodzina na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Słowo ojciec i słowo rodzina w grece jest z tego samego źródła. Bo ojciec to jest pater, a rodzina to patria. Stąd też bierze się słowo patriotyzm, bo to jest kraj rodzinny, kraj ojczysty. Bóg Ojciec jest tym, który stabilizuje każdą rodzinę. On jest twórcą rodziny. On pierwszych ludzi połączył węzłem małżeńskim. Kiedy zobaczył, że Adamowi nie było dobrze samemu, połączył go z Ewą i utworzył pierwszą rodzinę. On był pierwszym udzielającym ślubu. I on gwarantuje stabilizację i bezpieczeństwo i jedność każdej rodzinie. Bóg Ojciec właśnie. I to również tej rodzinie w niebie. Jaka jest rodzina w niebie? Pierwsza rodzina w niebie to są aniołowie, posłańcy Boży, którzy są posyłani na ziemię, stworzenia duchowe, którzy byli uczynieni nawet przed zaistnieniem człowieka tu na ziemi, przed stworzeniem człowieka. Ta rodzina też zagwarantowaną ma jedność dzięki Bogu Ojcu. I również wiemy, że według Pisma Świętego już teraz w niebie są zbawione duchy wierzących, którzy już przeszli poza zasłonę. Ciało Jezusa utorowało drogę tym, którzy byli świętymi w czasach Starego Przymierza, ale też i święci Nowego Przymierza znajdują się już w niebie i oni tam tworzą chór uwielbiający Boga, ale to jeszcze nie jest ten ostateczny stan, bo dopiero po zmartwychwstaniu będą w pełni zbawionymi ludźmi, kiedy ich duchy połączą się z ciałami. Ale już teraz, list do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 23, wspomina o duchach ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Już teraz w niebie są ludzie odkupieni, zbawieni. Oni też tworzą tam Bożą rodzinę, ale są jeszcze nie w ciałach, są w swoich duchach. I to jeszcze nie jest ta pełnia, której oczekujemy, kiedy ciało i duch, cały człowiek będzie uwielbiał Boga. Także widzimy, że Bóg Ojciec jest gwarantem tej jedności w każdej rodzinie. Jeżeli mamy Boga za Ojca, to i nasza rodzina się ustoi. Jeśli do Niego się zwracamy w potrzebach, w problemach, jeżeli oddajemy Mu wspólnie chwałę jako rodzina i jesteśmy wokół Niego zebrani, to jest to dobrze. List do Efezjan dalej, 4 rozdział, werset 6 wspomina, że jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. To znaczy, że działa również przez wszystkich. Oczywiście mowa o dzieciach Bożych. Choć Bóg może się posłużyć również ludźmi, którzy nie są jeszcze nawróceni. Wykorzystać ich dla swoich świętych celów. Czytamy, że Paweł modlił się do Boga Ojca, by sprawił według bogactwa chwały swojej. Bóg ma przebogatą chwałę, ma wielki majestat. Jego chwała jest tak cudowna, że kiedy objawiał się ludziom, to wręcz prosili, żeby to od nich odeszło. Pamiętamy, jak objawiał swoje przykazania na górze, jak Mojżesz schodził z góry, jak lud odczuwał wielką obecność Bożą, tak porażającą, tak potężną, że aż się tego obawiał. List do Hebrajczyków o tym wspomina, bo mówi tak, 12 rozdział od 18 wersetu. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Wielka jest chwała Boga, ale też ta chwała, która nie tylko może trochę przerażać, trochę niepokoić, ale ta chwała też jest Bożą potęgą, Bożą mocą, która jest w stanie obdarzyć człowieka wieloma dobrodziejstwami. I Bóg posługuje się w tym celu, Bóg Ojciec, swoim duchem. Zsyła swego ducha i właśnie Paweł modli się, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Także Duch Boży, Duch Święty jest posyłany na ten świat, żeby sprawować wolę Bożą, żeby obdarzać wieloma dobrodziejstwami. Wiemy o darach ducha, wiemy o objawieniu, które daje Duch Święty, o przekonaniu o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie, ale Duch Święty też może swoją mocą utwierdzać nas w wewnętrznym człowieku. Kto to jest wewnętrzny człowiek? Co to takiego? List do Rzymian, 7 rozdział, werset 22, wyjaśnia, że to jest coś, co jest w głębi nas. Paweł mówi, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, czyli w prawie Bożym. Jest taki w nas człowiek wewnętrzny. Czy nazwiemy go duszą, czy duchem, ta precyzja nie jest najważniejsza, ale jest to wewnętrzna osoba, która też nie podlega zniszczeniu, jeżeli oczywiście jest blisko Boga. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, werset 16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Ten wewnętrzny człowiek nie jest zniszczalny. To jest dusza, która nie podlega rozkładowi ciała. Ale może marnieć, może upadać, może duchowo zamierać. Natomiast jeśli ten człowiek nasz wewnętrzny jest karmiony pokarmem duchowym, to chociaż ciało nasze coraz słabsze będzie, coraz mniej zębów będziemy mieli, coraz mniej włosów będziemy mieli, coraz słabsze zdrowie, to jednak wewnętrznie możemy być mocni i to wszystko dzielnie znosić, bez skargi, bez narzekania. Też pierwszy list Piotra, 3 rozdział, werset 4 wspomina o tym wewnętrznym człowieku. Tutaj zobaczmy 3 i 4. Ozdobą waszą, jest to mowa do chrześcijanek, niech nie będzie to, co zewnętrzne, trafienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Znowu mowa o wewnętrznym człowieku, tutaj w zakresie skromności. Rzadko bierzemy to pod uwagę, ale jednym z motywów apostolskich rad mogło być też to, żeby nie marnować środków, które można by było w inny sposób przeznaczyć, na przykład na wspieranie potrzebujących w kościele, na bardzo bogate stroje. Innym motywem było to, żeby nie być ostentacyjnym, żeby żony chrześcijanki, czy nawet i panny, nie zwracały bardzo na siebie uwagi przez jakiś wykwintny strój. Ale ten wewnętrzny człowiek, to usposobienie jest bardzo ważne. Dzisiaj widzimy, że jest taki ruch feministyczny, który można powiedzieć, że jest agresywnym i głośnym duchem. Zaprzeczeniem wyraźnym tego, co tu jest napisane. Także nie jest to cichy ani łagodny duch. Ale my jednak mamy tego wewnętrznego ducha mieć zdrowego i w wewnętrznym duchu, według listu do Efezjan, w wewnętrznym człowieku mamy być utwierdzeni. Ale w czym mamy być utwierdzeni? Utwierdzeni w tym, o czym mówi werset 17, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, w tym naszym wnętrzu. Jak Chrystus może w nas mieszkać? List do Kolosan mówi, że my na początku drogi przyjmujemy Chrystusa. 2:6-7. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni we Nim, zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Przyjęliśmy Jezusa Chrystusa przez wiarę. Ale chodzi o to, żeby On dalej w nas mieszkał. Bo może się tak stać, że chrześcijanin na początku przyjął Jezusa Chrystusa, a potem Chrystus jest intruzem w jego życiu, gdzieś tam na zewnątrz odepchnięty, puka do tego serca, a ten chrześcijanin czym innym żyje, w tym sercu są zupełnie inne sprawy, inne tematy, inne problemy. Jak możemy mieszkać w Chrystusie, a On w nas? Ewangelia Jana jest pomocną dla nas. 14, zobaczmy, werset 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Jak właśnie Pan Jezus nawet i z Bogiem Ojcem może u nas mieszkać, jeśli przyjmujemy słowo Jezusa. Słowo Jezusa, On powiedział, to nie jest moja nauka, to jest nauka mojego Ojca. Kiedy karmimy się Słowem Bożym, przyjmujemy je, ale nie po to, żeby tylko rozważać, ale i stosować, przestrzegając tego Słowa, to Pan Jezus będzie w nas mieszkał. 15:4 pozwala nam się jeszcze lepiej zorientować, kiedy Jezus będzie w nas mieszkał. Czytamy, trwajcie we mnie, a ja w was. Niektóre przekłady mówią, mieszkajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ewangelia Jana, 15:4. I czytamy dalej, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Nic naprawdę wartościowego bez Jezusa nie uczynimy. To przeminie jak wiatr. Jeżeli coś będziemy robić, ale bez Jezusa. Można bardzo dużo robić bez Jezusa. Są takie mega kościoły, gdzie jest bardzo dużo różnych aktywności. Bardzo dużo robią, ale wszystko bez Jezusa, bo według ludzkiej filozofii. Czytamy, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Więc widzimy, że Słowo Boże samo siebie najlepiej tłumaczy, że Chrystus będzie w nas mieszkał Jeśli my będziemy trzymać się Jego, będziemy my mieszkać w Nim, będziemy utrzymywać z Nim bliską więź, tak bliską, jak gałązka krzewu, latorość krzewu winnego, złączona ściśle z krzewem, który dostarcza jej żywotnych soków, dostarcza jej wszelkiego posilenia. I Chrystus może tak mieszkać w naszych sercach, a my mamy być wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Co jeszcze pomoże nam, drodzy, właśnie tak praktycznie, żeby trwać w Jezusie, żeby właśnie On mieszkał w nas? Na pewno karmienie się Słowem Bożym, bo Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, 10 rozdział, werset 17, że wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Rzymian 10, 17 o tym mówi. Ale to nie wszystko, bo też trzeba powiedzieć, że wzywanie Pana Jezusa, częste wzywanie Pana Jezusa jest bardzo ważne. My mamy mieć relacje z Bogiem Ojcem, jest to bardzo konieczne i ważne, ale prawdziwe dzieci Boże mają też ścisłą łączność z Jezusem Chrystusem. Pierwszy list świętego Jana, pierwszy rozdział, werset 3 mówi, że nasza społeczność jest z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. I o pierwszych chrześcijanach napisano w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 2, że są to wszyscy, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym. A jeżeli zestawimy to z pierwszym listem do Tesaloniczan 5:17, pierwszy do Tesaloniczan 5:17, gdzie czytamy: bez przestanku się módlcie, albo inne przekłady mówią: nieustannie się módlcie, to powoli zaczyna nam się klarować, jak możemy być blisko Jezusa, jak On może mieszkać w nas. Okazuje się, że możemy właściwie cały czas chodzić z Jezusem i wzywać Go możemy nieustannie. Bardzo często, nawet wykonując różne prace, na przykład zmywając naczynia, możemy wzywać w sercu Pana Jezusa, w swoim duchu, po prostu często z Nim obcować, przywoływać Go. I to jest wielka pomoc dla nas. To oczyszcza nasze myśli. Jeżeli przychodzą złe myśli, złe jakieś skłonności, przywołujmy Pana Jezusa. To oczyści nasze serce i zabierze te złe myśli, odpędzi na cztery wiatry. Wzywajmy Pana Jezusa jak najczęściej. Możemy całe dnie przeżywać, wzywając ciągle Pana Jezusa. Stanie się to częścią naszej osobowości. Do tego trzeba dojść. Ja jestem jeszcze na początku tej drogi wzywania Pana Jezusa. Można powiedzieć, wzywam Go już od 2000 roku, ale do tego, żeby dojść do takiej bliskiej więzi z Panem Jezusem, żeby wszelka pokusa, wszelkie zło po prostu odchodziło i żebyśmy mieli myśli skoncentrowane na Nim, to jest właśnie cel, bardzo ważny. Wtedy wręcz naturalnie nam taka modlitwa będzie wychodzić, zgodnie z rytmem naszego ciała. Ja tu nie zachęcam do żadnych medytacji, do żadnych jakichś dziwnych rzeczy, jakichś niechrześcijańskich, ale do tego, żebyśmy wzywali Pana Jezusa, przywoływali Go, by On był blisko nas. To można robić też w miejscu pracy, podczas wielu czynności. I wtedy czytamy, że Chrystus ma też być w ten sposób w sercach naszych, że my mamy być wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Ta miłość, jak czytaliśmy, jest bardzo praktyczna. 15 i 14 rozdział mówi o przestrzeganiu przykazań Jezusa, o stosowaniu się do Jego nauki, że jeżeli będziemy przestrzegać tych przykazań, to będziemy trwać w miłości Bożej. I tutaj mamy też zdołać pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I ludzie się zastanawiają, co to w ogóle oznacza. Wydaje się to im jakieś tajemnicze. O co tu chodzi? Ale raczej następny werset tłumaczy, co mamy poznać tak wszechstronnie. Miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Także to jest ta szerokość, długość, wysokość, głębokość, to jest ta pełnia, ta miłość Chrystusowa, która przewyższa wszelkie poznanie. Słowo Boże bardzo pozytywnie mówi o poznaniu Boga, Słowa Bożego. Na przykład w liście do Kolosan, pierwszy rozdział, 9-10 werset czytamy: dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. To jest bardzo ważne, żeby poznawać wolę Bożą, poznawać Boga i wtedy wydawać owoc w każdym dobrym uczynku, a kiedy stosujemy się do tego, co znamy, to wzrastamy dalej w poznawaniu Boga. Za to, że jakby stosujemy już to, co wiemy, otrzymujemy jeszcze więcej poznania. I tu jest bardzo ważna rzecz, że miłość Chrystusowa przewyższa wszelkie poznanie. W Chrystusie, jak mówi list do Kolosan, 2, werset 3, ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. To jest bardzo ważne. Istnieje oczywiście fałszywa wiedza i nie o takim poznaniu mówimy tu. Chciałbym tu ostrzec nas przed fałszywą wiedzą, której w dzisiejszej dobie łatwej komunikacji jest po prostu mnóstwo. Pierwszy list do Tymoteusza, 6, rozdział 20 i 21, ostrzega przed fałszywą wiedzą. Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej, rzekomej nauki. To w Grece jest gnozis, czyli wiedza, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Amen. Chodzi o to, że wtedy już była gnoza, taka fałszywa nauka. Twierdzili oni, że Ewangelia jest taka płytka, taka prymitywna i trzeba dojść do tajemniczego poznania, do wiedzy zarezerwowanej dla wybranych. Wtedy będzie się zbawionym. Ta wiedza zbawia. I dzisiaj wiele osób w takie sekciarstwo wpada. Znane są przypadki, że ktoś obsesji dostał na tle płaskiej ziemi. I teraz uważa, że to najważniejszy temat, płaska ziemia. I w tym żyje, ocenia, czy chrześcijanin jest prawdziwy, czy nie, czy wierzy w płaską ziemię, czy nie. To jest potęga internetu, że można zupełnie zgłupieć. Można zupełnie zgłupieć przez te różne informacje, które tam są. I jest jeszcze dużo więcej innych teorii, że na przykład wzywanie imienia Jezusa, ale tylko wyznawanie Jezusa pod określonym brzmieniem imienia zbawia. Jak człowiek wymienia inaczej, nie będzie zbawiony. I takich głupstw, takich fałszywej wiedzy jest pełno. Jest jeszcze, bo to są prymitywne przykłady, ale jest dużo zaawansowanej wiedzy fałszywej też, teologicznej czy innej, która zwodzi. Na pewno o takiej wiedzy tu apostoł Paweł nie pisze. Ale poznanie czasami Słowa Bożego nawet, czy teologii, może przynosić uboczny efekt ze względu na naszą upadłą naturę. Pierwszy list do Koryntian, 8, rozdział 1-3 mówi: a co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Zobaczmy, że poznanie może nieraz wbijać w pychę. Człowiek na skutek poszerzonych horyzontów wiedzy może mu się zdać, że on właściwie ma jedyną słuszną wykładnię Słowa Bożego, właściwe poznanie, że ci tam prymitywni bracia i siostry, to oni tam nic nie rozumieją. On tutaj jest tym ekspertem. Ale tu jest napisane, jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Dlaczego? Dlaczego tak jest powiedziane? Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Tego poznaje Bóg, jest dosłownie w Grece. A co to oznacza? Że poznanie to nie tylko nabycie informacji. Jest potrzeba przyjęcia pewnej informacji, gdy poznajemy Boga, Chrystusa, chociażby Ewangelia składa się z pewnych faktów. Ale poznanie to też przede wszystkim relacja, to więź, to wzajemne przenikanie się. Bóg przenika nas swoim duchem, my zbliżamy się swoim duchem do Boga. Chrystus mieszka w nas, my mieszkamy w Nim. Przez poznanie serca Bożego, doświadczenie Bożej bliskości, to trzeba poznać Boga z doświadczenia, przez własne też przeżycia, przez Boże prowadzenie w ciągu życia, przez prowadzenie duchem. Bo dlaczego często ludzie się łapią na takie różne, przeróżne, fałszywe nauki? Bo rozważają wszystko tylko intelektem. Za mało poznali Boga z doświadczenia. Na przykład niektórzy chrześcijanie wierzą, że Wielu ludzi rodzi się już potępionych z góry przez Boga, że Bóg świadomie ich pominął w swoim zamierzeniu i na pewno rodzą się już skazani na potępienie i cokolwiek by nie robili, chodzili do kościoła, starali się jakoś służyć Bogu, to i tak będą potępieni, prędzej czy później odpadną. Podoba się wam taka teologia? A niestety wielu taką teologię wyznaje. Arthur Pink, taki znany teolog, kiedyś powiedział: Bóg nie kocha wszystkich ludzi i nie chce wszystkich zbawić. I niektórzy taką teologię wyznają. Ale czy ci ludzie poznali serce Boże? Nie poznali. Bo Księga Ezechiela mówi, że ja nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. Drugi list Piotra mówi, że Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy okazali skruchę, żeby doszli do pokuty. I ktoś, kto zna Boga, wie, jak Bóg chociażby jemu okazuje miłość, jak okazuje miłość jego rodzinie, nie przyjmie takiej teologii. A ktoś, kto tylko ogranicza się do intelektualnego poznania, może przyjąć różną teologię, nawet straszną. Nawet straszną, nawet taką, która zraża ludzi. Niedawno Megan Phelps, która odeszła z Westboro Baptist Church, takiego skrajnego kościoła baptystycznego, takiego naprawdę skrajnego, który obrażał ludzi, który robił skrajne rzeczy, uchodzi za sektę w Stanach. Ona odeszła i chodzi teraz z transparentem: Bóg jest twoim wrogiem. A dlaczego? Bo ją nauczano takiego Boga strasznego. I ona tak naprawdę wylała dziecko z kąpielą, odrzuciła Boga fałszywego, którego jej głoszono, który jak ten kościół rzekomo, ta sekta mówi, że Bóg nienawidzi tych, tamtych, oni tak głoszą. I po prostu, i ona nie poznała Boga. I ona odrzuciła tak naprawdę stracha na wróble, którego jej przedstawiano jako Boga, a nie prawdziwego Boga. I tu jest właśnie, dotykamy problemu, wybaczcie, ja nie potrafię dokładnie tego ująć słowa, ale dotykamy problemu, że można mieć czysto rozumowe poznanie, a można poznać Boga z doświadczenia. Przez to, że Bóg objawia nam swoje słowo do serca, do naszego ducha i objawia się nam przez nasze, swoje postępowanie z nami, przez prowadzenie nas. Ta miłość Chrystusowa, która przewyższa wszelkie poznanie, to też polega na tym, że jest to najwyższa miłość we wszechświecie. Zajrzymy do Ewangelii Jana, 15 rozdział, od 12 wersetu do 13. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Zobaczmy, drodzy, jak cudowna jest to miłość, że Chrystus umarł za przyjaciół, ale jakbyśmy czytali list do Rzymian, 5 rozdział, także za nieprzyjaciół. Umarł za wszystkich. I to jest cudowna, czysta, święta, bezinteresowna miłość. I teraz, jeżeli doświadczyliśmy tego w chwili nawrócenia, że Bóg nas ogarnął swoją miłością, swoją łaską, że Chrystus nas tym ogarnął, i jeżeli trwamy w tej miłości, to będziemy i my gotowi przejawiać taką miłość ofiarną, bo Pan Jezus mówi, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Czyli mamy miłować innych taką miłością ofiarną, jaką Chrystus nas umiłował. Jeżeli nie będziemy tak miłować, to nie poznamy miłości Chrystusowej, która przewyższa wszelkie poznanie. Bo często się zdarza, że chrześcijaństwo i w naszym kraju, i gdzie indziej staje się wygodną religią klasy średniej, taką formalnością, jak mówił brat Przemek. To znaczy, że swoje się zrobi, przyjdzie się na nabożeństwo, da się jakieś pieniądze, ale na co dzień te osoby są mało przystępne, mało wrażliwe na ludzkie potrzeby, problemy i nie widać u nich miłości Chrystusowej. A miłość Chrystusowa ma bardzo praktyczne przełożenie na życie, że nie zlekceważymy nikogo, kto jest w autentycznej potrzebie wokół nas. Jeżeli to leży w naszej mocy, nikim nie wzgardzimy. I nie będziemy gardzić najbardziej uniżonym człowiekiem, bo będziemy okazywać miłość. I pierwszy list Jana, 3 rozdział nam to rozszerzy od 16 wersetu. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. I to jest bardzo ważne, żeby konkretnie czynami doświadczyć, że jest w nas miłość Boża, że mieszka w nas ta miłość Boża, która przewyższa wszelkie poznanie, że nasze środki, które mamy, traktujemy jako powierzone nam dobro od Boga. Nie jako coś, co jest naszą własnością i wara, niech mi ktoś tutaj nie dotyka. Pamiętam, jak niektórzy bracia i siostry w innych zborach traktują, że ich samochód to jest na przykład samochód, którym służą innym, żeby zawieźć kogoś na nabożeństwo. Że to jest narzędzie do służenia także innym. Niektórzy, u których były grupy domowe, bo w niektórych zborach są grupy domowe, też traktują mieszkanie jako też środek do tego, żeby lud Boży się zgromadzał na modlitwie czy na czytaniu Słowa Bożego. Są takie potrzeby, mój teraz przyjaciel znalazł się w potrzebie, bo nie stać go było na leki niezbędne, ani na niezbędne środki pielęgnacyjne, jest sparaliżowany. Doświadczył tej miłości chrześcijańskiej właśnie, bo niektórzy bracia i siostry zaopatrzyli go w środki potrzebne do tego, żeby mógł się utrzymać w tej chorobie i nie musiał iść do domu opieki, żeby mógł mieszkać sobie w domu pod opieką opiekunów, ale żeby stać go było na utrzymanie i domu, i opłaty, i pielęgnację w tym stanie paraliżu. Także widzimy, że ta miłość Chrystusowa ma takie praktyczne przełożenie. Ja bym powiedział, że to też jest duchowa sprawa. Ta świadomość, że Jezus mnie kocha, to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy nie doświadczaliśmy tego na początku naszej drogi z Jezusem, takiego duchowego, silnego przekonania. Bóg mnie kocha, Jezus mnie kocha. Czy czuliśmy takie ogarnięcie Bożą miłością? To jest z Ducha Bożego przeżycie. Ja pamiętam, jak zbliżyłem się do Boga po raz pierwszy i stałem na przystanku w Toruniu. Czułem takie wyraźne ogarnięcie miłością Bożą. To jest niesamowite odczucie, że Bóg jest ze mną, że Bóg mnie powołał w swojej łasce. I drodzy, Bóg chce, żebyśmy mieli tę świadomość i prośmy o tę obecność w naszym życiu i staramy się tę obecność przybliżyć, jak mówiłem, przez wzywanie częste, częsty kontakt, częste karmienie się. Bardzo ważne jest, czym się karmimy. Jest wiele ciekawych materiałów, ja nie przeczę. Ale jest też niemało już teraz nagrań, różnych przekładów Biblii w języku polskim. Warto słuchać tego Słowa Bożego, warto je sobie odtwarzać, warto czytać. Jakakolwiek forma, byle się karmić, byle tą obecność Bożą przybliżać, przyzywać właśnie Jezusa. I będzie też Jezus z nami, kiedy my będziemy to czynić. Bo jest Pan Jezus podał proste rozwiązanie. Są tacy, którzy Go nie miłują, ci nie przestrzegają Jego przykazań, nawet jeśli mówią Panie, Panie. I są tacy, którzy Go miłują, ci przestrzegają Jego przykazań i trwają w Nim, trwają w wierze. Także, drodzy, jeśli tak będziemy chodzić w tej miłości, która jest ponad wszelkim poznaniem, która jest tak cudowna, to będziemy pamiętali jeszcze o tym, że chociażbyśmy mieli wszelką wiedzę, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, a miłości byśmy nie mieli, to jesteśmy niczym. I w przyszłości będziemy w pełni wypełnieni pełnią Bożą. Chrystus o tym mówił, że tak się stanie w przyszłości. 17 rozdział Ewangelii Jana mówi tak, werset 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Kiedy doświadczymy tej chwały, to jak też czytamy w wersecie 26, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. I to rzeczywiście stanie się w pełni udziałem, kiedy Kościół znajdzie się w chwale. Ale dążmy do tego, dążmy do tej pełni. Nie bądźmy takimi minimalistami duchowymi. Nie zadowalajmy się, czy nie próbujmy redukować życia duchowego. W obecnym chrześcijaństwie ewangelicznym jest tendencja do takiego redukcjonizmu duchowego. Skupić się na jednej, dwóch prawdach i to wszystko. A jak coś innego, o, to jakieś coś dziwne już zaraz. Za mało. Więcej Słowa Bożego. Cała nauka Nowego Testamentu, cała nauka Słowa Bożego musi być naszym udziałem. I apostoł Paweł na koniec oddaje chwałę Bogu Ojcu, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Zobaczmy, jaki to jest Bóg. On przekracza nasze pojęcie. My możemy o coś prosić, możemy o czymś myśleć, a On daleko więcej potrafi uczynić. Dlaczego? Przede wszystkim, jeśli nawet weźmiemy taką sprawę, jak po prostu jakiekolwiek dobra, jakie Bóg posiada, to Pan Jezus go nazwał Panem nieba i ziemi. W Ewangelii Mateusza 11, rozdział werset 25, kiedy modlił się do Boga, powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. A Psalm 24 wyjawia, ile Bóg posiada. Co Bóg posiada? Na przykład posiada naszą ziemię. Psalm 24, werset 1. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Psalm 50, werset 12 i wcześniejsze. Zobaczmy, co mówi. Tu jest kontekst składania ofiar. I Bóg mówi tak, od 10 wersetu. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. Znam wszelkie ptactwo gór i moje jest to, co rusza się na polach. Gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Do Boga wszystkie dobra należą. Jeśli chodzi o dobra materialne, to już wymieniliśmy. Księga Ageusza też mówi, drugi rozdział, werset 8, Bóg mówi tak. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Wszystko do Boga należy. I do Boga należy też przede wszystkim wszelka moc, którą On może nam udzielić i wesprzeć nas w tym dążeniu do poznania Go, do doświadczania Jego miłości, do przelewania tej miłości na innych. Kolosan 1,29. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. I temu niech będzie chwała w Kościele, czytamy dalej. Temu Bogu niech będzie chwała w Kościele. Co to jest Kościół? To słowo w zasadzie po polsku trochę dziwnie brzmi. Tak jakby trochę słowo obce. Niektórzy upatrują jego źródło słowu w słowie castellum, zamek, jakiś budynek właśnie. Różne są pomysły, skąd to słowo się wywodzi, ale to oznacza społeczność wywołanych, społeczność powołanych, ludzi wezwanych skądś i zgromadzonych. Jest to wspólnota ludzi wierzących, jest to zgromadzenie. Niektórzy definiują Kościół jako zgromadzenie. Ważne, żeby w zgromadzeniu ludu Bożego była oddawana Bogu chwała, żebyśmy stawali się tym Kościołem bez zmazy, zmarszczki, czy czegoś w tym rodzaju, czy skazy, jak mówi 5 rozdział, werset 27, ale żebyśmy byli jako Kościół święci i niepokalani. Żebyśmy stawali się coraz bardziej czyści. To najbardziej przynosi chwałę Bogu, jeśli Jego lud Boży coraz bardziej się oczyszcza. Oczekuje przyjścia Pańskiego i się nie brudzi, ale się oczyszcza. Zobaczmy 1 list Jana, 3 rozdział, werset 3. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Pierwszy list do Koryntian 10,31 mówi, że czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek innego czynimy, możemy wszystko czynić na chwałę Bożą. I w Chrystusie jest Bogu chwała, bo cudowne zbawienie w Jezusie Chrystusie oddaje Bogu niesamowitą chwałę i dziękczynienie. I po wszystkie pokolenia na wieki wieków ma ta chwała być oddawana. Amen. Także drodzy, jest to trochę trudny fragment, tak jakby spojrzeć, tak jak się to czyta, ale staje się on zrozumiały, kiedy zrozumiemy, że celem tego fragmentu jest to, żebyśmy mieli jak najbliższą więź z Bogiem Ojcem i z Panem Jezusem, żeby to nas uszlachetniło, żeby to było ugruntowane i zakorzenione w nas w postaci tej miłości Chrystusowej, miłości Bożej, która jest większa od wszelkiego poznania. I żeby to się przelewało na innych także. W tym tekście może o tym nie ma mowy, o tym przelewaniu się na innych, ale ja o tym mówię, bo wiadomo, że ta miłość Chrystusowa nie jest nam dana tylko dla własnej rozkoszy, ale jest dawana także, żeby według innych fragmentów Słowa Bożego inni mogli tego doświadczać. Czy wiecie, jak to ożywia wiarę innych? Kiedy ludzie widzą w chrześcijanach Chrystusa, Ten brat, który teraz dostał pomoc, jaki on jest rozradowany. Jak on się ucieszył, że są jeszcze chrześcijanie, którzy mu pomogą, że widać w nim tą miłość Bożą. Prosta rzecz wydaje się. Niech ludzie w nas to widzą. Tą prawdziwą miłość. I to nie tylko w sprawach materialnych, wielu innych. Pocieszyć kogoś przygnębionego, odwiedzić kogoś chorego, podnieść kogoś na duchu. Bo niektórzy nie mają takich potrzeb, ale mają inne. Komuś wytłumaczyć Ewangelię, kto był w sekcie, kto był w zamieszaniu, kto był w okultyzmie. Po prostu wiele dobrodziejstw można z miłości Chrystusowej ludziom świadczyć. I ja tak, wiecie, może trochę nienaukowo, trochę praktycznie bardziej wytłumaczyłem ten fragment, ale wierzę, że możemy się jeszcze bardziej zanurzyć w tej miłości Chrystusowej, bardziej ugruntować. I to będzie dobrodziejstwem i dla nas, będziemy szczęśliwsi jako chrześcijanie i dla innych. Zobaczcie, taki krótki fragment, a ile myśli, bo tu jest głębia, tu jest studnia, jak kiedyś jeden z braci powiedział. I to studnia bardzo głęboka, której końca nie widać, bo cała wieczność będzie na upodabnianie się do Boga, który jest miłością. Amen.